Witam ponownie naszych drogich widzów telewizji Trwam. Witam przy tej szczególnej scenerii, przy tej zbroi husarskiej, obok której stoi nasz dzisiejszy miły gość, Państwu dobrze znany, ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Wilnie. Serdecznie witamy po raz kolejny, już trudno powiedzieć, który księdza doktora habilitowanego pośród nas.
Szczęść Boże wszystkim telewidzom.
Drodzy Państwo, zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy mówić o zagadnieniu historycznym. Nie tak dawno, bo w lipcu, rozmawialiśmy o szczególnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, a dokładnie 200 lat później miała miejsce szczególna walka i o tej walce chcemy mówić. Stąd program dzisiaj właśnie Kłuszyńska potrzeba. Księże doktorze, skąd ten tytuł i dlaczego tak ważna ta rocznica jest dla nas Polaków?
Ojcze, zatytułowaliśmy Potrzeba Kłuszyńska, no żeby nawiązać do staropolszczyzny, w końcu ta audycja o tym jest. Potrzeba grunwaldzka, potrzeba berestecka, potrzeba wiedeńska, potrzeba również takich audycji historycznych, które by przypominały naszą wielką świetlaną przeszłość. A jednocześnie stoimy przy husarzu, żeby powiedzieć telewidzom, że my jako księża katolicy jesteśmy duchowymi spadkobiercami tych wielkich naszych historycznych wydarzeń. I my mamy przekazywać tę wspaniałą polską tradycję.
Drogi księży, ja myślę, że w naszej ojczyźnie bardzo często, szczególnie też i w naszej telewizji Trwam, w Radio Maryja, poruszamy zagadnienie relatywizmu moralnego, ale też szalenie niebezpieczny jest relatywizm historyczny. Szczególnie widzimy go też i w ostatnich chociażby latach, miesiącach, a nawet dniach, prawda?
Jak najbardziej. I jeszcze dodam relatywizm kultury. Dlatego w tej audycji o Kłuszynie będziemy bronić kultury polskiej. Pokażemy Kłuszyn jako starcie się dwóch kultur, otwartej na człowieka, kultury polskiej i moskiewskiej, która jest właściwie antykulturą. I na samym końcu audycji postawimy pytanie naszym rodakom, jaką drogą chcą iść i jak długo jeszcze chcą wybierać inną niż polska kultura drogę.
Drodzy widzowie, ta zbroja husarska przypomina rycerza, który nie wstydził się swojej miłości do Matki Bożej. Jest to ryngraf Matki Bożej.
Niepokalanej.
Ci, którzy kochali Matkę Bożą, Pana Boga, ale też oddawali, przelewali krew za ojczyznę. I o tym nigdy nie możemy zapomnieć, dlatego już poproszę naszego miłego gościa do stołu. Dobrze. Będziemy za chwilę dalej dialogować.
Dobrze, dziękuję ojcze. Ojcze, może ja tak zacznę, że chcemy pokazać Kłuszyn w takim kluczu dwustuletnim. Mianowicie od bitwy pod Grunwaldem po właśnie sam Kłuszyn w 1610 roku. Dlatego, że chcemy pokazać oddziaływanie polskiej kultury w ciągu tego dwustulecia na całą właściwie Europę środkowo-wschodnią. I w tym kluczu niech będzie ta audycja. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj usiłuje się ze wszystkich sił pomniejszyć naszą kulturę, wyśmiać ją, wyrzeć się jej, by w końcu o niej zapomnieć. I my, jako duchowni katolicy, ale jako Polacy, chcemy pokazać, że polska kultura tak naprawdę jest ante murale Christianitatis, przed murzem chrześcijaństwa, wobec każdej cywilizacji, która nie uznaje człowieka. Oczywiście ze względu na czas ograniczony, tylko o fundamentach będziemy mówili. A fundamentem naszej kultury polskiej jest prymat człowieka. I może zacznę od tego, że od Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat ześrodkowany w człowieku, którego stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo, że Syna swego dał, aby człowiek stał się wolnym dzieckiem Bożym. Jak mówi Norwid pięknie, na ziemi Boga sąsiadem. Tak więc pojęty człowiek stoi w centrum kultury polskiej. Ona, kultura, wyrasta z bosko-ludzkiej prawdy jak z ewangelicznego ziarna i skupia się cała na nim i tym samym naznaczona jest zasadniczym rysem człowieczeństwa, mianowicie wolnością. I człowiek, jeśli chce być sobą, winien ten rys wolności, decydujący o jego godności, zachować w sobie wszędzie. W każdym systemie ekonomicznym, politycznym, społecznym, bo dzięki tej godności staje się osobą, drogą, którą winien kroczyć człowiek, naród, kościół, państwo. I tak samo jest z kulturą. Jeśli chce ona być autentycznie w pełni ludzka, winna być na miarę godności człowieka. Powtarzam po raz kolejny, wolnego dziecka Bożego. To jest nasze szlachectwo. I oto po raz kolejny w tej audycji, ojcze, musimy się zwrócić ku postaci świętego Stanisława, który u zarania naszej kultury okazuje się być współtwórcą i zarazem obrońcą ładu moralnego, wyrosłego z prawa do życia jako wolne dziecko Boże. I raz jeszcze winny zabrzmieć słowa, które warto sobie zapamiętać, bo one są kluczem do zrozumienia naszej polskiej kultury, tak diametralnie różnej od bizantyjsko-stepowej, moskiewskiej, o której za chwilę też powiemy. Ojcze, proszę o świętym Stanisławie tak z mocą powiedzieć.
W osobie świętego Stanisława rozegrał się ów konieczny dramat dziejowy, mający ścisły związek z ofiarą krzyża, decydujący na wieki o wewnętrznych prawidłach rozwoju ojczyzny. Chodziło o rząd dusz. Czy ma pójść drogą samowoli władzy, nie liczącej się z poszanowaniem godności osoby ludzkiej, czy też drogą wolności, której gwarantem jest Chrystusa, krzyż.
Ileż z tych słów, ojcze, można wysnuć wniosku o takim fundamentalnym znaczeniu dla tożsamości narodu. Po pierwsze, wniesiona zostaje w życie publiczne praworządność, czyli ochrona praw i wolności człowieka. Dalej, kolejne pokolenia będą ciągle wzywane do kształtowania swego serca, umysłu i charakteru podług tej najwyższej sztuki, jaką jest bycie na ziemi człowiekiem, w czym mistrzem niezrównanym był święty Stanisław. I do tego stopnia, że na nim spełniły się słowa proroka Jeremiasza: dam wam pasterzy według serca mego, co paść będą was mądrze i roztropnie aż po dzisiejsze czasy. I po trzecie, z tej idei uświęcenia człowieka jako korzenia naszej kultury wynikało wszystko to, co tworzyło polskość. I tymi wnioskami będą w zawiązku rosnąć powoli Polska i Polacy. I przypatrzmy się, jak z tych wniosków w życiu politycznym, w życiu publicznym urządzaliśmy naszą państwowość. Gdzieś od chwili kanonizacji świętego Stanisława w połowie XIII wieku to, co było w zawiązku u niego, zaczęło rozwijać się w dojrzały owoc. I siłą swego ducha wykształciliśmy umiejętność współżycia, poddania się kierownictwu władzy, wyrabiania wspólnych dążności, dostosowywania charakterów ludzkich do państwa i społeczeństwa. Na trwałe zadomowiło się w naszej państwowości poczucie obywatelstwa, będące wytworem polskiego ducha i głoszące zasadę, że nie społeczeństwo ma służyć panującemu, lecz odwrotnie. Do tego stopnia, że już król Bolesław Śmiały, nie przestrzegający tej zasady, musiał opuścić kraj. I rys ten jest w zupełnym przeciwieństwie do zachodniego absolutyzmu i wschodniego satrapizmu, gdzie człowieka traktowało się jako czyjąś własność, jako rzecz, a nie osobę. I nic dziwnego, że my wszelką władzę absolutną traktowaliśmy jako patologię życia społecznego i politycznego. A w przeciwieństwie do tego wytwarzamy typ wolnego obywatela, który swój stosunek do państwa określał dumną zasadą: nic o nas bez nas. I naród swobody obywatelskie i polityczne rozwijał drogą ewolucji. Powiedzmy, gdzieś tam od początku statutów wiślickich w XIV wieku stopniowo zyskiwała szlachta prawa, a to do nietykalności mienia, nietykalności osoby wyrażonej w wiekopomnej ustawie poręczającej, że szlachcic nie będzie więziony inaczej, tylko jak na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. I w ten sposób jako naród zyskiwaliśmy swobodę wyrażania swoich przekonań słowem i pismem, i to także w sprawach publicznych. Ojcze, proszę porównać to z dzisiejszą swobodą wyrażania swoich poglądów. Musi być poprawna politycznie, jeśli ktoś chce w ogóle zaistnieć. A dalej zyskiwała szlachta prawo nietykalności ogniska domowego. I wreszcie zyskiwała swobody ściśle polityczne, których kamieniem węgielnym stanie się zasada, że wszystko, co ma obowiązywać ogół, musi polegać jego uprzedniemu zezwoleniu. Ta ostatnia zasada została zgwałcona podczas zatwierdzania traktatu Unii Europejskiej przez parlament bez zapytania nas o zgodę narodu. I z tak ukształtowanych swobód obywatelskich zrodził się polski system parlamentarny. I wyrażał on przekonanie, że w powszechnym zgromadzeniu obywateli tkwi jakaś Boża siła, niemalże jakiś rodzaj nieomylności, pod warunkiem, że obywatele nie działają pod przymusem. I wyraża to jasno słowami nasza poezja, piękna, staropolska, Macieja Strejkowskiego. Bardzo proszę, ojcze.
Ten ci był głos Neronów i inszych tyranów, którzy głośno łamali wolność wszystkich stanów. Tu żaden szlachcicowi król nie łamie prawa. Jedno, co uchwalona wynosi ustawa. Każdy ma swój grunt wolny, tak wielki jak mały. Wolny każdemu statut i skutek praw cały.
Tak jest. Więc podsumowując ten wywód, możemy powiedzieć, że najpierw z dynastią Piastów zaczęliśmy tworzyć organizację państwową. Oczywiście nie obeszło się przy tym bez walki społeczeństwa z jej przedstawicielami o wpływ na państwo, aż doszliśmy wraz z Jagiellonami do państwa opartego na świadomym swej podmiotowości społeczeństwie.
Jak zatem możemy powiedzieć, przechodząc już teraz do kultury moskiewskiej, bo jesteśmy...
Bo czas nas goni.
Bo czas raz, że goni, a poza tym w ogóle... Ja słuchając teraz też i naszego gościa, naszego księdza, sam się zastanawiam, jak to się stało, że mówiąc o bitwie pod Kuszynem, my mówimy o kulturze. Kto by pomyślał, że za tym się kryje taka głęboka też i takie głębokie tło, prawda? Więc przejdźmy może w skrócie, jaka kultura, skoro już mniej więcej widzimy, jaka była kultura
jakie
polska, pryncypia,
polskie pryncypia
polskie, jakie a jakie pryncypia moskiewskiej kultury.
Tak jest. Rzeczywiście we wschodniej Słowiańszczyźnie odmiennie przedstawiała się sytuacja niż u nas w Polsce. Zaczęło się gdzieś, ojcze, od IX wieku. Bardzo głęboko sięgamy w przeszłość, kiedy Waregowie ze Skandynawii, z plemienia Rus, państwa nie tworzyli, bo nie szło im o życie i o bogacenie się własnymi siłami, własnymi strukturami, tylko cudzym kosztem. I nic dziwnego więc, że w dalszej konsekwencji odsłoni się rozbieżność panujących i poddanych. I w tak kształtującym się żywiole społecznym na Rusi gdzieś od XII wieku zaczną dawać o sobie znać wyraźnie pierwiastki jakiejś kultury mongolsko-słowiańskiej, która polegała na kulcie siły fizycznej, wyrodzonej często w brutalność i zamiłowanie do niszczenia jako dowodu przewagi siły fizycznej. I w czasie, gdy książę Konrad Mazowiecki u nas osadzał krzyżaków w Polsce, zjawiła się we wschodniej Słowiańszczyźnie nawała Tatarów, od których dziczała Ruś. Dobrowolnie, zacieśniając więzy swej niewoli. I władcy z dynastii Rurykowiczów, nie mający wystarczającego poczucia odpowiedzialności za swój kraj, zabiegali tylko o to, by mieć jak najbardziej przodujące stanowisko na dworze Hana, dostarczając mu jak najwięcej dochodów płynących z łupienia własnego kraju. I nic dziwnego, że państwowość na Rusi utrzymywała się pod zwierzchnictwem tatarskim, która stanie się dla niej przekleństwem dziejowym. I widać to doskonale podczas najazdu Mongołów na Polskę w 1241 roku. Jak tylko Mongołowie ruszyli na nasz kraj, pokazał się zwierzchni stosunek Rusi do Tatarów. W Wszędzie kniaziowie, uprzednio już do wspólnej wyprawy zawezwani, wychodzą co prędzej z hołdem lenniczym naprzeciwko ordy i służą jej za przewodnikiem. I tak o tym opowiada kronika ruska.
I przyszedł Telebuga nad rzekę Choryń i spotkał go tam Mścisław z żywnością i darami. A gdy minął Krzemieniec, spotkał go kniaź Włodzimierz z żywnością i darami nad Lipą. A potem dognał go kniaź Lew z żywnością i darami.
I tu do głosu dochodzi wolność i duma narodowa nasza, nie pozwalająca naszym przodkom wyrzec się ich, by uniknąć grasowania plagi mongolskiej. A można było to uczynić. Wystarczyło tylko, by jak książęta pobliskiego Halicza, czy powiedzmy Przemyśla, udać się z czołobitnością do namiotu Hana, wypić kumys, mleko kobyle, pokłonić się bożyszczom pogańskim i zamiast osłaniać Europę od hord tatarskich, wypadało jak ruscy kniaziowie plądrować z nimi ziemię zachodu i niszczyć swoją własną kulturę. A w przeciwieństwie do władców ruskich, którzy jedynie, jeśli myśleli o zachodzie, to myśleli o sobie, żeby powiedzmy za pośrednictwem papieża mieli pomoc od zachodu, jak na przykład ruski książę Daniel, nasi władcy tak już byli głęboko zbratani z Europą, że kosztem własnego pokoju nieśli pomoc i obronę cywilizacji zachodniej, czyniąc nasz kraj przedmurzem chrześcijaństwa. I przy okazji od razu wychodzi wyższość umysłu i humanitaryzmu Polski, wyrosłej z kultury prymatu człowieka, co poświadcza sama kronika ruska, która wzmiankując o wspólnym z Tatarami mordowaniu przez kniaziów ruskich ludności wroga, oddaje wyższość Polakom, mówiąc: był zaś u Lachów zakon taki, nie zajmować ludu w niewolę, ani zabijać, tylko łup zbierać. I z tak zniewolonej Rusi kijowskiej w punkcie szkości znaczenia we wschodnim żywiole słowiańskim powoli zaczyna przesuwać się na Moskwę, ku księstwu moskiewskiemu. Oczywiście nie będę omawiał tego wielowiekowego procesu, bo ramy audycji nie pozwalają. Chcę tylko powiedzieć, że wraz ze wzrostem jej znaczenia Moskwa stawała się główną ostoją mongolskiego sposobu pojmowania państwa i władcy. Podczas gdy u nas w Polsce na początku XVI wieku rozpoczyna się w pełni wyrosłe ze słusznej dumy z posiadanej wolności poczucie obywatelstwa w państwie i skłonność do dzielenia się nią z innymi narodami, z każdym innym, który pragnie tej wolności, to w Moskwie zaczyna się okres carskiego terroru. Car może sobie pozwolić na wszystko, bo religia państwowa uświęca wszystko, cokolwiek on zechce. Władca Wasyl Iwanowicz ścina głowy bojarom, traktuje ich jak niewolników, czyli zaczyna się orientalna despocja, naśladowanie tatarskiego carstwa, gdzie terror rozstrzygał o wszystkim, a granica państwowa stanowiła często kulturę. I do tego dochodzi bizantynizm, którego kanon układał ruski mnich z Tweru, niejaki Filoteusz, uchodzący w historiografii za twórcę państwowości i kultury moskiewskiej. I kanon ten głosił, że prawdziwa wiara obecna jest w Bizancjum, a po jego upadku została przeniesiona do Moskwy jako do III Rzymu. IV już nie będzie. I na tej podstawie ukuto przekonanie o wyższości kultury moskiewskiej nad całą resztą świata. I głową tego III Rzymu jest car, którego osoba jest święta. I w imię Bożego ładu na ziemi należy samemu uznać się niewolnikiem cara. Przy czym ta niewola wcale nie poniża, ale uszlachetnia, bo jest obwarowana sankcją religijną. Ludziom nic do tego, czy car jest dobry, czy car jest zły, to już jest sprawa między nim a Bogiem. I nic więc dziwnego, że nie tylko wyrosłe z osoby świętego Stanisława polskie pojęcie o władzy, jako władcy, jako pierwszym obywatelu państwa, który ma służyć narodowi, było w Moskwie obrazą Boga, ale nawet łacińskie pojęcie obywatelstwa, niosące ze sobą obok obowiązków, również prawa jednostki, stanowiące o jego godności osobistej, nie mieściło się w kanonie kultury moskiewskiej. I żywym tego ucieleśnieniem było panowanie cara Iwana Groźnego, znanego wszystkim doskonale. W pewnym okresie, chcąc tym pewniej dzierżyć władzę, posuwał się do konfiskatów majątku, karania śmiercią bez sądu swoich poddanych. I aby tym skuteczniej wprowadzać to w życie, utworzył oddziały tak zwanych opryczników, którzy zobowiązali się przysięgą, że dla cara gotowi są zamordować nawet swoich rodziców. I ci ludzie barbarzyńskim terrorem, nie do wyobrażenia, siali taki przestrach wśród ludności, że gdy metropolita Filip, który ośmielił się zwrócić uwagę carowi na rozbestwienie jego barbarzyńskiej gwardii przybocznej, która tysiącami mordowała ludzi, a car go zamordował, to nie wywołało to najmniejszego sprzeciwu ze strony ludności. Rzecz nie do pomyślenia w kulturze polskiej. Przypomnijmy sobie upomnienie świętego Stanisława do króla Bolesława Śmiałego. I co spotkało władcę? Ze strony narodu, obywateli, musiał uciekać z kraju. A w kulturze moskiewskiej, dotknięty obłędem religijnym, tronowym, z manią prześladowcą i sadyzmem, zwyrodnialec był wybrańcem Boga, sprawującym w imię Boga władzę. I zaiste sprawdza się prawda słów poety, który mówi. Poezja, ojcze, doskonale to oddaje. Bardzo proszę.
Straszna to władza, gdy sumieniem włada. I choć nie niszczy człowieczego ducha, takim go ślepym postrachem obsiada, że na jej rozkaz zdryga się, a słucha. W tym miejscu można postawić pytanie, proszę księdza, dlaczego tak jest?
Słuszne pytanie. To jest jakaś ponura tajemnica wschodniej duszy, która mając do wyboru wolność lub zniewolenie satrapii władzy, tak zauroczona jest jej siłą, że wybiera właśnie ją. Dlaczego? Bo nie umie żyć wolności. I pozwoli ojciec, że ja posłużę się przykładem. Otóż przy zdobywaniu Połocka przez Stefana Batorego król polski ofiarował mieszkańcom miasta wolność. Natomiast car Iwan Groźny uczynił z nich żywy most, powiązany sznurami, po których przeszła cała armia moskiewska. Cała armia, tocząc po żywych ludziach armaty. I oto, gdy obywatele miasta mają do wyboru przyjęcie życia w wolności, bądź powrót do degradacji człowieczeństwa, wybierają to ostatnie. To jest zaiste ponury flirt z mrocznością władzy, tak umiejącą zniewolić człowieka, że zaprzecza on jednemu z filarów swego człowieczeństwa, wolności. I ta pogarda człowieka odnosi się również, ojcze, do wytworów materialnych, a szczególnie do sztuki. Moskiewskie widzenie rzeczy w tym względzie objawiło się w przewożeniu książek z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego do Petersburga po trzecim rozbiorze Polski. Tomy wielkie, jeżeli w półki się nie mieściły, w paczki, które oni, Moskale, przygotowali, to piłowano na pół. I pasowało. No tak jest. Tak jest. Ojcze, ja może tutaj zwrócę twarz i uwagę na stułę.
Właśnie, miałem zamiar zapytać, bo już czas, nie wiem, czy kamery już to pokazały, ale ksiądz dzisiaj do studia szczególną stułę kapłańską przyniósł. Ona też ma szczególne jakby ozdoby. Może by nam, drogim słuchaczom, przybliżył ksiądz znaczenie tej stuły, jakie ona przesłanie w dzisiejszym też programie telewizyjnym posiada.
Ojcze, ta stuła jest wizerunkami orła i pogoni, herbów Litwy i Polski. Wzór jest zaczerpnięty z arasów wawelskich, świadczących z dumą o wielkości Rzeczypospolitej obydwu narodów. Zagrabione zostały przez zaborcę i służyły za obicie fotela u jakiegoś wschodniego barbarzyńca. Sobie siadał na tych herbach. W ten sposób chciał poszargać wielkość Polski i Litwy. I dlatego postanowiłem w duchu takiej ekspiacji za to barbarzyństwo umieścić herby Polski, Litwy na kapłańskiej stule, by przypominały, że wyrosły z kultury, która za korzeń ma chrystusowe umiłowanie człowieka, uobecnione nieustannie podczas bezkrwawej jego ofiary na ołtarzach całego świata. I ten ten wywód o tej stule, myślę, wystarczająco jasno pokazuje różnicę między kulturą uznającą prymat człowieka, a kulturą mającą człowieka w pogardzie. I dlatego o duchu rosyjskim śmiało możemy powiedzieć, że choć krwią mi bliski, nie mój ty się z duchem, bo świętą wolę pętasz złym łańcuchem. Natomiast, żeby troszkę odetchnąć od tych takich drastycznych rzeczy, powiem, że specyficzną drogą polską, nie mającą właściwie nigdzie wzorca w tej postaci, czyli drogą unijności, rozpoczęliśmy promieniowanie swoich wolności na sąsiadów, zapewniając pokój na przestrzeni równej niemal całej zachodniej Europie. I mamy tu jedno z najbardziej zastanawiających zjawisk dziejowych. Przytoczę tu słowa arcybiskupa Teodorowicza, który w katedrze wileńskiej mówił tak: boś nie ujarzmiała o Polsko przemocą narodów, boś ich podstępnie nie przywabiała do siebie, ty się miłością i sercem zwyciężała. I istotnie od Unii Lubelskiej zaczyna się na dobre także nasze kulturowe sąsiedztwo z Moskwą. I to według ducha ewangelicznego. Mianowicie Polacy obmyślają, jakby położyć kres wojnom i ułożyć przyjazne stosunki z państwem moskiewskim. Myślano, że jeśli przeprowadzono Unię z Litwą, z którą przed ślubem świętej Jadwigi z Władysławem Jagiełą też bywały wojny i to nieraz zaciekłe, to może należy dążyć do tego samego z Moskwą. Tymczasem o Wielkim Księstwie Moskiewskim możemy powiedzieć, że nastał czas, gdy, może ojcze, bardzo bym prosił przeczytać, żeby tak było żywo.
Car moskiewski, ufając, chciał światu wszystkiemu groźnym być, wszystkie lekce króle chrześcijańskie uważając przy sobie.
I wtedy Bóg, władca dziejów,
podał nam króla z Węgier, dzielnego Stefana. Patrzajże, jako wielka w krótki czas odmiana. Moskiewski, komu grożąc, sam się teraz boi. Już, bo z łuków nie strzela, sajdak mu i strzały. Ogniem króla polskiego wszystkie wygorzały. Z Wieliża i z Uświata, z Newla wyrzucony, Jerzeżyszczu Zawłociu nie mógł dać obrony.
Tak pisze Jan Kochanowski. I w kampanii wojennej, w której raz po raz dawały o sobie znać przewagi Polski i Litwy nad Moskwą, stanął Batory u wrót Pskowa.
Już się był król ku Pskowi ruszył z ludźmi swemi, a po nieprzyjacielskie strach się szerzył ziemi.
I zaczęły się chwalebne dzieje oręża polsko-litewskiego.
Widzę orła białego, konia tejże sierści, ten mieczem, ów piorunem groźny, prędkiej śmierci oba hojni szafarze.
I przed takimi przewagami orła i pogoni car miał prawo zadrżeć, bo Psków to była brama do zawojowania nawet całego jego władztwa. Tak o tym strachu Iwana mówi wiersz. Teraz się o Psków bojał, Psków mu w głowie cwałał, widząc, że wszystko stracił, gdyby Pskowa stradał. Ojcze, Batory nie zdobył Pskowa, ja natomiast zdobyłem tutaj jest Konew z Pskowa. Dokładnie pokazane na 1100. rocznicę założenia miasta Pskowa. Ona tu nam niech posłuży za to, żeby nam przypominała o wiktorii króla Stefana nad Iwanem Groźnym. I minęło ćwierć wieków od umówionych wydarzeń i ten okres zaznacza się propozycjami ze strony polskiej ścisłego związku prawno-państwowego i przygotowania gruntu pod ewentualną unię z Moskwą opartej na wolności. Natomiast księstwo moskiewskie nie jest w stanie odpowiedzieć dojrzale na owe propozycje, bo do głosu dochodzi okres tak zwanej Wielkiej Smuty, jako owocu despotycznej władzy cara opartej na pogardzie człowieka. I oto pod Kuszynem dochodzi do starcia tych dwóch tak różnych koncepcji ustrojowych państwa. I może powoli zacznijmy opisywać językiem poezji przeplatanej słowami głównego bohatera naszej dziejowej audycji Stanisława Żółkiewskiego bitwę, jaka rozegrała się 400 lat temu pod Kuszynem. Naprzeciwko siebie stanęli dwaj wodzowie o jakże różnie ukształtowanych charakterach. Moskiewski Dymitr Szujski, który był jednym z głównych aktorów ponurego spektaklu, znieprawionych elit sprawujących władzę w państwie, gdzie właściwie każdy był zbrukany. Dobrze oddaje to poeta, gdy pisze.
Ach, lecz cóż może i zacność sumienia, i myśl rozumna, i siłą ramienia, gdy w całym państwie gorączkowe dreszcze, a zło ze zła się lęgnie, gorsze jeszcze? Kto na kraj spojrzy stąd, z wysoka, z góry, mógłby pomyśleć, że to sen ponury, gdzie szkaradzieństwem rządzi się szkarada, gdzie błąd na błędzie i na zdradzie zdrada i gdzie bezprawie prawomocnie włada.
I naprzeciw tego kniazia moskiewskiego staje człowiek wyrosły na starożytnych wzorcach, mężów szlachetnych, miłujących ojczyznę, krzątających się zbrojnie około pomnożenia jej wielkości.
Panie w niebie, tę zbroję nosił, chodząc w Twoim znoju, a kiedym widział łaskę Twoje rosy, Unię Narodów, to wołam w niebiosy, odpuszczaj sługę Twojego w pokoju.
I znając pobożność hetmana polskiego, nie mamy wątpliwości, że modlitwą poprzedził zbrojny czyn. A o co Boga prosił ten żywy bastion idei przedmurza chrześcijaństwa, wyrosły na etosie rycerza średniowiecznego, niech podpowiedzą nam takie słowa. O co to rycerz Pana Boga prosił, gdy Zbawiciela łzami grób urosił? Przez Twoje, Panie, tylko walczyć pragnę i wszystek żywot pod Twój zakon nagnę. Ale co w służbie Twojej, niech nie śliźnie i nie daj przeze mnie, i daj przeze mnie zwycięstwo ojczyźnie. I podobnie jak pod Grunwaldem Krzyżaków, tak pod Kuszynem posiłkowali Moskali ochotnicy z niemalże połowy liczących się wówczas krajów Europy. W sumie było ich około 50 tysięcy żołnierzy. Oddajmy głos głównemu bohaterowi bitwy pod Kuszynem, Żółkiewskiemu.
Za czym kniaź Dymitr Szujski, zabrawszy się z wojskiem, tak swym jako i cudzoziemskim, ruszył, pełen nadzieje, że wielkość i potędze jego wojska, której bardzo dufał, nasze, o którego małości wiedział, wytrzymać nie mogło.
Tymczasem hetman Żółkiewski istotnie na czele tylko 5-tysięcznej armii tuż przed zapadnięciem zmroku ruszył pod Kuszyn. Pisze o tym tak.
Szliśmy na całą noc o 4 one mile lasem. Gdy przyszliśmy nad wojsko nieprzyjacielskie, jeszcze nie poczynało świtać. Nieprzyjaciel z małości wojska naszego lekce nas ważył i nic mniej się nie spodziewał jako tego, iż byśmy tyle mieli śmiałości o tak wielką potęgę się kusić i owszem, byli pełni nadziei, żeśmy mieli uciekać.
Natomiast hetman uszykował swe nieliczne chówce do bitwy i wzorem starożytnych wodzów miał przemowę do swego wojska, by w ten sposób dodać mu odwagi. Sam o tym pisze tak.
Gdy już tak wojsko stanęło w sprawie, objeżdżając pan hetman od hufu do hufu animował swoich, ukazując jako necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria, konieczność walki, nakazaną przez położenie nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie, tłumaczę z łaciny.
Tak jest.
I kazał udężyć w bębny, w trąby do spotkania.
I my treść tej przemowy hetmańskiej objaśnimy, ojcze, szerzej wierszem włożonym w usta Żółkiewskiego, bowiem zawarta jest w nim ufność pokładana w Bogu, gdyż to Bóg rozstrzyga o losach bitwy.
Za murem ci Moskwicin jakokolwiek mężny, ale kiedy przyjdzie wręcz, już tam niedołężny. Z tymi się potkać macie albo nie z tymi, bo ci mieczem pobici dawno leżą w ziemi. Z dobrą wtedy otuchą puśćcie koniom wodze, zwycięstwo w ręku waszych mam nadzieję w Bodze.
A potem wzorem starożytnego dziejopisa Tytusa Liviusza każmy hetmanowi zwrócić się do żołnierzy, by wspomnieli, że są wolnymi obywatelami i nie lękali się wielkiej armii wroga, bo ona jest złożona z niewolników ducha.
Wy się trwożycie tą liczbą ogromną i tą przemocą, co się zda niezłomną? Cóż jednak znaczy taka ćma motłochu, wylęgła z prochu, czołgająca w prochu, którą do boju popędzają biczem, aby nie pierzchła przed wolnych obliczem?
Tak jest. I przypomina, o co w istocie idzie walka. O zwycięstwo kultury, ludzi wolnych, którzy nie mogą dopuścić, by nad nią zapanowała antykultura gardząca człowiekiem.
Jakąż nad nami może mieć przewagę zgięty niewolnik, którego odwagę nikt nie ocenia, co bez łez umiera, a gdy zwycięży, całą sławę zbiera żelazna ręka, co go w bój wypycha, a którą prawo nie włada, lecz pycha.
I słowo hetmana padało na podatny grunt. Nie zapominajmy, że żołnierze ukształtowani byli na kulturze, która głosiła wolność. A z niej wyrastały już dalej godność, honor, szczerość, fantazja, dobre imię, gościnność, rycerskość i miłość ojczyzny. I o każdym z tych żołnierzy Żółkiewskiego moglibyśmy zaśpiewać arię miecznika z Moniuszkowskiego Strasznego Dworu.
Piękną duszę i postawę niechaj wszyscy dojrzą w nim. Śmiałe oko, serce prawe musi splatać w jeden rytm. Musi cnót posiadać wiele, kochać Boga, bratni lud, tę go krzesać w karabelę, grzmieć z bintówki niby z nut, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew.
Ojcze, łza się kręci, jak się to słyszy. W tej przemowie wodza do żołnierza możemy dopatrzeć się dialogu hetmana z narodem, gdzie zdajemy się słyszeć jako wezwanie skierowane do nas, którzy mamy być prawymi następcami Żółkiewskiego. Byśmy w każdym czasie walczyli po stronie kultury polskiej, ojczystej, miłującej człowieka.
Mnie jakkolwiek widzisz w tym szedziwym lecie, przed się dokąd mię będzie chował Bóg na świecie. Ojczyźnie swej chcę służyć, a ty więc w me sprawy masz nastąpić na potym jako dziedzic sprawy.
Możemy zapytać, po co taki dialog wysnuty z pamiętnika Żółkiewskiego przytaczamy? Odpowiem też, ojcze, wierszem. Narodzie, abyś więc tak nie tylko w bogactwie, we złocie, ale w szerokich włościach, ale też i w cnocie i w sprawach sławnych swoich przodków też dziedziczył. I może, jeśli troszeczkę mamy jeszcze, ojcze, czasu, to na ile nam on pozwoli, przedstawmy opis samego starcia pod Kłuszynem. Wbrew nadziejom Moskali bitwa się zaczęła. Ruszyła niezwyciężona polska jazda, której nikt w boju ręcznym nie mógł sprostać. I niech teraz w ślad za nią podąży, ojcze, jak lekka chorągiew nasza poezja.
Patrzaj, gdzie się obróci, a broń swoją skłoni, jako na obie strony Moskwa leci z koni. I już było moskiewskie wojsko rozgromione i pola pobitymi trupy napełnione.
A teraz prozą starajmy się dotrzymać kroku biegowi wydarzeń i czytamy u Żółkiewskiego tak.
Trwała długo bitwa, bo i nasi, i oni, zwłaszcza cudzoziemcy, poprawowali. Naszym, którzy na moskiewskie hufy przyszli, łacniejsza była sprawa, bo Moskwa nie strzymała razu, jęli uciekać, nasi gonić. Niemcy, widząc, że nasi ochotnie do nich idą, jęli od płotu uciekać do lasu, którym tam było niedaleko. Francuzowie i Anglikowi jezdni przecież z naszymi rotami w polu, co raz jedni drugich posilając czynili. Aż kiedy już nie stało onych Niemców pieszych, skupiwszy się kilka rot naszych, uderzyli w onę jazdę cudzoziemską kopijmi, kto jeszcze miał, pałaszami, koncerzami. Oni też nie mogli się oprzeć, jęli w swój obóz uciekać, ale i tam nasi na nich wjechali, bijąc, siekąc, pędzili ich przez obóz własny. W ten czas Pontus i Horn pouciekali.
I struna poezji niech ostatnim swym chwalebnym akordem dopowie, co się stało dalej. Więc przed hetmański namiot więźnie przywodzono i korzyść z nieprzyjaciół pobitych kładziono. I nie należy się dziwić, że takie starcie z polskimi wojskami oddziaływało na ochotników zachodniej Europy, którzy w kontraktach zaciężnych zawarowywali sobie, że nie będą musieli walczyć przeciwko jeździe polskiej. A jeśli już do tego dojdzie, to żołd ma być o wiele większy niż normalny. Tak nasi ojcowie, ojcze uczyli respektu cudzoziemców wobec samych siebie. Przed Polakami to z rewerencją, mocią panie. Możemy zapytać, co się stało, ojcze, z wodzem Moskali. Posłuchajmy relacji hetmana.
Kniaź Dymitr, choć niewiele ich za nim goniło, uciekał potężnie. Na błocie konia, na którym siedział, i obuwia zbył. Boso na lichej chłopskiej szkapinie pod Morzajsk do monasteru przyjechał. Tamże konia i obuwia dostawszy, do Moskwy jechał.
Tak jest. Tu go czekała niespodzianka. Bo hetman, który ruszył w ślad za nim, pomny na rycerskie zasady, którym hołdował, ani myślał o zajęciu miasta jako zwycięski najeźdźca. Aż prosi się, by przytoczyć kolejny fragment wiersza pokazujący wielkoduszność Żółkiewskiego. Pokaż mi dziś człowieka, co by w imię Boga miecz zatrzymał nad głową, gdy ma w ręku Boga. Natomiast hetman wezwał do pokojowych układów wybitnych jego przedstawicieli Moskwy i ci w zetknięciu się po raz pierwszy w życiu z takim traktowaniem ludzkim, po kilku tygodniach obrad sami przyprowadzili Żółkiewskiemu naczelnego wodza wojsk moskiewskich spod Kuszyna, a ponadto cara Wasyla Szujskiego. Co więcej, zapraszali do objęcia tronu królewicza litewskiego i polskiego Władysława IV Wazy. I dopiero teraz, ku radości bojarów przychylnych Polsce, wkroczył Żółkiewski do Moskwy, gdzie już jako reprezentant nowo wybranego cara mógł wystąpić, no i zaprzyjaźnionego państwa. I zajął i stanął na zamku carów na Kremlu. I ludzkość hetmana, jego hojność zdobywała mu coraz więcej zwolenników do tego stopnia, że hetman sam musiał nieraz prostować wiadomości o jego dobroci, o jego wielkoduszności. I nie bez znaczenia było to, że mieszkańcy państwa moskiewskiego znali tylko władców traktujących swoich poddanych według reguł wspomnianej przez nas cywilizacji bizantyjsko-stepowej, gdzie wszystko było oparte na zniewoleniu. I dla Europejczyka, jakim był Żółkiewski, wolność, która głęboko zakorzeniona była w polskim ustroju, oznaczała swobodę do rozwoju dodatnich cech indywidualnych każdego człowieka. Przy czym ta swoboda hamowana musi być przez wewnętrzne nakazy sumienia i etyki. Natomiast dla Azjaty, Moskwicina, jak mówimy, nawet jeśli słyszał on o wolności, to było to tylko słowo bez wewnętrznej treści. W koncepcji ustrojowej była ona tylko mechanizmem pozwalającym na wyładowanie bez jakiegokolwiek hamulca wrodzonej człowiekowi brutalności i egoizmu. I nic więc dziwnego, że w spotkaniu z przedstawicielem innej kultury, gdzie humanitas, ludzkość, nawet wobec wroga, była czymś oczywistym, niejeden z bojarów poczuł prawdę, że w osobie Żółkiewskiego wszedł w znajomość z nią, z kulturą polską, jak bydle, a wyszedł jak człowiek. Ojcze, może skończymy wątek nasz, możemy dalej ciągnąć jeszcze, ale może tak jak ojciec poprowadzi, może jeszcze niech widzowie nam coś.
Właśnie, może w tym momencie poproszę też
naszych... Prosimy, jeśli jest. A jak nie, to mamy, naprawdę tak. Mamy o czym mówić. Mamy o czym mówić bez końca o kulturze polskiej.
Pragnę przypomnieć naszym słuchaczom o numerach do naszego studia telewizji TVAM w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. I dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Oczywiście dodajemy jeszcze kierunkowy 0048. Myślę, czekając księże też na na dalsze telefony możemy...
Możemy pociągnąć, ojcze, wątek, bo naprawdę jest interesujący, jak się skończyła cała historia Kuszyna. Mianowicie, mentalność wschodnia wszystko chce zrobić gwałtem, pośpiesznie. Wszelkie zmiany ustrojowe mają się dokonywać na zasadzie samodzierżawia. Natomiast polska myśl ustrojowa każe działać z umiarem, w pełnym poszanowaniu praw ludzkich. I dał temu wyraz Żółkiewski w liście do Lwasa Piechy, którym zachęca, by w sprawie ewentualnej Unii z Rosją działać nie gwałtem, ale stopniowo, łagodnie. I jako przykład podaje Unię Polski z Litwą. Pisze tak. Z waszmościami, bracią naszą, narodem Wielkiego Księstwa Litewskiego wyszło lat 160, nim do skutecznego zjednoczenia przyszło. A z tak wielkim, szerokim carstwem moskiewskim za niedziel kilkanaście chcą, żeby wszystko sprawić jak potrzeba. Wydawało się, że myśl utworzenia wielkiej potęgi złożonej z Polski, z Litwy, z Moskwy na zasadzie unijnej dojdzie do skutku i że spełni się marzenie króla Stefana Batorego, by tak połączone państwa stanęły przeciw Turcji i ich obecności w Europie. No ale od czego zła polityka, która potrafi zmarnować nie tylko dzisiaj, ojcze, największe nawet zwycięstwa. Król Zygmunt III Waza sam chciał zasiąść na carskim tronie, a hetmanowi kazał opuścić Moskwę, zostawiając małą załogę polską na Kremlu. I zmarnowano 3 lata. Moskwę zostawiając po prostu samopas, a Moskale zostali bez cara, czyli bez władzy. Co w przypadku kultury polskiej było możliwym. Rządził prymas, interrex. Natomiast dla azjatyckich pojęć o władzy państwowej to było niemożliwe. To też nic dziwnego, że prosty lud, na którego czele stanął książę Pożarski, zmusił do kapitulacji nieliczną załogę polską na Kremlu i wybrano cara Michała Romanowa. I tak zaczęła się w Moskwie nowa dynastia, która panowała do rewolucji październikowej.
Panie profesorze, czy mogę przerwać, bo mamy bardzo w tej chwili dobrze. Pierwszy telefon. Telewizja Trwam, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam jedno pytanie.
A kto do nas się dozwoni? Można się pani przedstawić?
Krystyna z Wrocławia.
Witamy serdecznie.
Mam jedno pytanie. Witam przedstawicieli naszych rozmów niedokończonych. A pytanie dotyczy Stefana Batorego. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób zginął. I kiedy?
O!
Była mowa o Stefanie Batory.
Króciutko, nie zginął. Król Stefan Batory nie zginął. Żal, rządził tylko 10 lat. Bodajże 56 lat miał. Umarł. Umarł prawdopodobnie z przeziębienia. Była jeszcze kontuzja kolanowa. No i niestety odszedł. Niestety odszedł. A żal. Także nie zginął w żadnej bitwie. Odniósł wspaniałe zwycięstwa nad Moskwą, osadził ich tak na właściwym miejscu. Być może starany tymi wojennymi wyprawami, po prostu no, organizm odmówił posłuszeństwa i odszedł król na wschodzie, w Grodnie. Także nie zginął król Stefan Batory.
Dziękujemy.
A jego różaniec znajduje się na Jasnej Górze jako wotum. Jako wotum wdzięczności za Królestwo Polskie, no i za wielkie wygrane na wschodzie.
Zbieramy następny telefon. Telewizja Trwam, bardzo prosimy.
Przepraszam, ja zacznę od tego, że nie tylko wschód był podporządkowany, zniewolony, ale Hitler też na zachodzie podporządkował sobie ludzi. Nie można tak krytykować wschodu. A po drugie, mógłby ksiądz zdjąć szalik, bo to jest dwuznaczne. Dziękuję bardzo.
No ale to... Myślę, że ta druga uwaga to ona nie dotyczy istoty w tej chwili naszego programu. Bardzo proszę, księże.
Zostawiamy tę uwagę. Pani nigdy nie oglądała naszych audycji, nie wie, w czym jest rzecz. Z szalikiem, który całuję z najwyższą czcią, bo jest od mojej mamy, która mnie teraz wspiera. Myślę, że... Ojcze, jeśli by można było pokazać, mamy taki, jeśli to jest możliwe dla realizatorów, krótki film z Moskwy, który tam jest nagrany 20 lat temu, pokazujący pomnik księcia Pożarskiego i wszystkich tych powstańców, którzy wyparli polską załogę z Moskwy. Jeśli to jest możliwe...
Myślę, że to jest bardzo możliwe, dlatego bardzo prosimy.
To właśnie jest. Książę Pożarski, rzeźnik Nikita Kuźma i oni wzniecili powstanie i wynieśli na tron Michała Romanowa.
Tak, ten fragment filmowy jest bez dźwięku.
Jest bez dźwięku, ojcze. To ja nagrywałem 20 lat temu, jeszcze istniał Związek Radziecki.
20 lat temu,
20
tak?
lat temu. Byliśmy tam z bratem Krzysztofem. Tam nawet miał jakąś przemowę taką do Rosjan. Życzył im wszystkiego najlepszego. Autentyczny obraz. Autentyczny obraz z Moskwy. Także cieszymy się, że on tutaj jest. Przy bramie Spaskiej, czyli bramie Zbawiciela, i książę Pożarski, który był podrzędnym, jednym z podrzędnych książąt, a wyrósł na bohatera narodowego i to jest obecnie święto narodowe Rosji, to wydarzenie.
Od kiedy to święto stało się świętem narodowym?
Od paru lat chyba, od paru lat. No jako, słusznie, jako okres zakończenia wielkiej smuty, po prostu rozgardiaszu i bałaganu na tronie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I Rosjanie mają prawo czcić to święto jako uporządkowanie swojej państwowości. Także to nie jest święto przeciwko Polsce, nie trzeba tak mówić.
Księże drogi, czy można by jeszcze, powiedzmy, lekko podjąć to zagadnienie, które przed chwilą nasza słuchaczka czy widz telewizji TVN, pani powiedziała, że Hitler na Zachodzie podobnie zniewolił. Czy to ma się tak samo jak z tym poddaństwem właśnie bizantyjskim, stepowym?
Ale ojcze, tak, dlatego że kultura niemiecka również jest bizantyjska. To jak powiedziałem na początku, Zachód i absolutyzm nie liczy się z człowiekiem. Człowiek jest rzeczą albo jest podwładnym, nie mającym żadnych praw. Władca decyduje o wszystkim. Dlatego na tym gruncie germańskim, któremu odpowiada silna władza, no, mogło wyrosić takie bestialstwo jak hitleryzm, jak najbardziej. Jak najbardziej. I także to możemy powiedzieć, że to są bracia, w jakimś sensie kulturowo bracia syjamscy, kultura moskiewska i ta kultura, no nazwijmy to, no, nie germańska, ale bizantyjska, która jest w Niemczech.
Księże, mamy następny telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Ewa z Warszawy mówi.
Szczęść Boże, Pani Ewo.
Przede wszystkim to chciałam księdzu powiedzieć, że ma ksiądz przepiękny szalik na szyi, strasznie zazdroszczę i go całuję z odległości. Gdybym miała po mamie taki szalik, chyba bym go nie zdejmowała z szyi.
Proszę, też tak czynię.
Proszę mi powiedzieć, moje wiadomości na temat historii są nędzne, a w ogóle jeszcze jak się leży głównie na podłodze w pozycji takiej krzesełkowej i się człowiek przewraca, to nie wszystko słyszy, nawet z tej telewizji. Proszę mi powiedzieć, ponieważ tu była mowa o car Iwan Groźny, to tak. Jest, on był ożeniony z Polką?
Nie.
Nie? To ja będę jeszcze musiała to sprawdzić. Ale czy, bo przecież to jest 1500 któryś tam rok.
Tak. Nie, car Iwan nie.
Słucham?
Car Iwan Groźny nie był z Polką żoną.
Nie był z Polką żoną.
Nie, zresztą żonę zamordował.
Ale ja jeszcze będę to sprawdzała, bo ja tak dobrze, się nie za bardzo wierzę. Ja to będę jeszcze sprawdzała. Ale proszę mi jeszcze powiedzieć, bo przecież w tym czasie były... Poszły wojska kozackie, nie, moskiewskie, przepraszam, na Syberię i pod skolonizowały tą Syberię. Czy to za tego Iwana, cara Iwana Groźnego, za którego powstała ta smuta wielka?
Po śmierci cara Iwana Groźnego powstała smuta. Natomiast istotnie car kolonizował i tutaj szedł na zachód, na Inflanty, żeby mieć dostęp do Bałtyku. I rzeczywiście te tereny, które były poddane ordzie tatarskiej, złotej ordzie, rzeczywiście powoli odzyskiwał i rzeczywiście otworzył drogę na Syberię. Ale to już są dalsze etapy no, tej ekspansji Wielkiego Księstwa Moskiewskiego na wschód.
Oni zajmowali tam teren dużo mniejszy. No, po Ural to i tak było bardzo dużo, ale później zajęli właśnie stopniowo, bo to była taka kolonizacja stopniowa, z tego co ja wiem. Ale to już było za następcy tego cara.
Tak, i trwa...
Za następców.
Tak jest, i trwa no, w sposób nieprzerwany. Rosja ciągle ma ciągotki ekspansjonistyczne. To trwa w sposób nieprzerwany.
Bardzo dziękujemy pani.
Dziękujemy pani bardzo.
na interwencję. Na tyle byłoby naszych telefonów.
Ojcze, jeśli można, to pociągnijmy wątek o historii dalszej, jeśli to jest możliwe.
Mianowicie, tak, jeszcze mamy odrobinę czasu.
Tak, skończyła się możliwość Unii z Rosją, dlatego że była nie do zrealizowania, bo były zupełnie inne koncepcje kultury i podejścia do człowieka, ale wpływ kultury polskiej na Moskwę nie ustał. Nieocenioną rolę w tym względzie miał Uniwersytet Wileński. Wileńskie studium humanistyczne, w którym tak pielęgnowano polski język, sięgało swoim wpływem bardzo daleko, poza granice Korony i Litwy, na wschód i na zachód. I poprzez Symeona Połockiego, studiującego w Wileńskiej Akademii, który ułożył projekt wyższej uczelni w Moskwie, polski język miał się stać drugim, którego uczyły się dzieci carów. Fiodor, syn Aleksego, na przykład się uczył, bo niósł ze sobą ten język wolność, z której wyrastał.
Drogi księży, ja mam pytanie, ale zanim to może też wysłuchajmy pytania, które ma nasz widz Telewizji
Bardzo
Trwam.
Proszę.
Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie Telewizji Trwam.
Ja oglądam tą audycję i jestem zaciekawiony tym i bardzo bym prosił, czy można jakąś tam książkę na ten temat tej, to ksiądz te wiadomości o tych księstwie moskiewskim mówił i o naszym tutaj królu Batorym, tak? Czy to będzie w naszym dzienniku wydrukowane, może to te rozmowy niedokończone, czy jakaś książka jest od nas w tej historii, bo chciałem gdzieś dostać tą książkę lub czy będą w jakichś tych gazetach wydrukowane te właśnie rozmowy niedokończone dzisiejsze.
Tak, interesuje pana literatura dotycząca tego tematu, która dotyczy dzisiejszych rozmów niedokończonych. A czy możemy jeszcze poznać pana imię?
Jan Trawczyński z Warszawy. Mogę podać nawet adres Waszyngtona 45 przez 51, mieszkania 86.
Już adres jest w tej chwili może niekonieczny, ale chcieliśmy po prostu, taki mamy zwyczaj, żeby bardziej się poczuć w rodzinie, też przedstawić się po imieniu. To by poprosił, może bym rzucił się księdza, może jakaś podstawowa literatura, która jest dostępna dla nas,
ojcze,
Polaków.
Oczywiście, bo ta audycja jest w wersji elektronicznej, ona już jest dostępna tutaj na portalu Radia Maryja, jak najbardziej. I też będzie można tutaj nabywać, jak widzę, jest zapowiadane, ta audycja będzie dostępna w formie tej elektronicznej, tak się to nazywa,
tak, technicznie. Na płytkach DVD, tak jest.
Natomiast no, każda historia, każdy podręcznik historii o tym mówi. Oczywiście trzeba czytać dobre podręczniki, takie, które są oparte. Ja, ojcze, korzystam najbardziej z końca XIX wieku i z połowy, i z początku XX wieku, dlatego że wtedy jeszcze nie fałszowano historii. Potem już po II wojnie światowej wiadomo, jak ta historia wychodziła. Tam są nie tylko szczegóły, ale jest przede wszystkim prawda. I podstawowy klucz pisany jest w duchu tej właśnie kultury polskiej. W prawdzie i w poczuciu wolności i odpowiedzialności za słowo. Także wszystkie podręczniki, które pan sięgnie XIX-wieczne, można ich wyliczać bardzo, bardzo. Choćby wspomnę Władysław Konopczyński. Znakomita historia o Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wspaniała. I właśnie o królu Stefanie. Wielki Feliks Koneczny. O Rosji. Wielkie, olbrzymie buchy. Takie trzy tomy. Wspaniale rozpracowuje dzieje, strukturę Rosji. Także no, trudno. To całą audycję trzeba by poświęcić temu autorowi.
Mamy następny telefon. Telewizja Trwam. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczywita.
Teraz i zawsze.
Chciałem się zapytać...
A kto się dozwonił do nas?
Jacek z Łodzi.
Witamy pana Jackę.
Chciałem się zapytać ojca o taką rzecz, bo ja czytałem taką książkę Pamiętniki pana Paska. Te pamiętniki były kiedyś podważane, że to są nieprawdziwe, ale później odkryto jakieś zapiski i okazało się, że niby to są ponoć prawdziwe. Właśnie chciałem się dowiedzieć bliżej na temat właśnie tej książki i czy rzeczywiście te zapiski pana Paska, uczestnika, zresztą żołnierza Lisowczyka, oddziału Lisowskiego, czy one są, który służył pod Żółkiewskimi i czy to są prawdziwe.
Ale czy chodzi panu o pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, czy...
Tak.
Tak. Więc są autentyczne. No nie trzeba ich podważać. No to jest, warto przeczytać. To są pamiętniki pisane no pięknym językiem staropolskim. One się kończą gdzieś mniej więcej na wyprawie króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, w którym nie uczestniczył sam Jan Chryzostom Pasek, ale opisuje te wydarzenia. Bardzo ciekawe historie w Gdańsku, jakie go spotkały. Także był również żołnierzem dywizji Czarnieckiego, zdobywał Danię, odbijał z rąk Szwedów. Także przepiękna historia, autentyczna. Sienkiewicz się wzorował i dużo rzeczy zaczerpnął z Paska, jak najbardziej.
Bardzo panu dziękujemy. Księże drogi, jeżeli wolno, teraz może nam powrócić do głównego bohatera właśnie bitwy pod Kłuszynem. Chodzi nam o postać Stanisława
Żółkiewskiego. Ojcze, ten człowiek polski to była żywa synteza antycznych wzorców średniowiecznych, opartych na zasadach rycerskich i rodzimych, polskich, najszlachetniejszych. Jak wiemy, z historii oddał życie w obronie Rzeczypospolitej, żeby też słuchacze wiedzieli, że się odmienia przez przypadki Rzeczpospolita, obojga narodów, jej wielkiej kultury. I może ja powiem wierszem, ojcze, o tym człowieku. Pewno nie byłaby dziś Litwa naszą, gdybyś jej nie był twych puklerzem bronił, a jej Ruś pewnie nie byłaby laszą, gdybyś Tatary nie był co rok gonił. Toć wielką duszę przejmuje otucha, bo przejdzie ziemię to, co wyszło z ducha, dziejów dziedzice, co ziemi dziedzicy, na chwałę krzyża i Boga Rodzicy. I chociaż Stanisław Żółkiewski nie jest przez Kościół, a szkoda, ogłoszony wyznawcą wiary chrześcijańskiej, ginącego śmiercią za nią, to jako Polak, jego imiennik, mam prawo z dumą powiedzieć i wierzę w sercu mocno do ostatka, że Polska nasza świętych pańskich matka.
Pięknie. Może jeszcze, księże, odbierzmy ostatni już telefon. Dobrze. W naszym programie. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Mówi Radek z Warszawy.
Witam. Bardzo się cieszymy.
Ja mam takie pytanie. Czy nie jest trochę tak, że wobec tej przepaści, która dzieli cywilizację i kulturę polską od cywilizacji moskiewskiej, czy księstwa moskiewskiego, czy nie jest tak, że w imię realizmu politycznego tak zwanego, może w XVII wieku należało porzucić w pewnym sensie tą iluzję Unii, która jakby nie była możliwa do końca, do zrealizowania i może należało te stosunki z Moskwą rozwijać nieco inaczej. No i to jest moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu Radkowi.
Tak, znane jest to w historiografii takie twierdzenie i myślę, że ono ma dużo słuszności i dużo racji w tym. Rzeczywiście, ja to powiedziałem, ona była niemożliwa do zrealizowania, ta Unia, bo była przepaść kulturowa. No nie można budować Unii jedności państwa opartego na wolności i na państwie zniewolenia. Do Unii trzeba, no jak się mówi, do tanga trzeba dwojga. Do Unii trzeba dwóch. Muszą dwa narody chcieć i mieć jednakowe koncepcje ustrojowe. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Także ma pan tutaj rację. Z tym, że nasi ojcowie, myślę, główny nacisk kładli na rozwój kultury polskiej i propagowanie kultury polskiej. A nie tam na zdobycze jakieś tam polityczne, mimo że to się podkreśla, że tak jest. Ale tak naprawdę chodzi o promieniowanie polskiej kultury, żeby i również ci ludzie poznali wolność, godność wolnych dzieci Bożych.
Pytanie, które pragnę postawić księdzu. Dlaczego bitwa pod Kłuszynem w sumie jest zapomnianą bitwą?
Ojcze, to nie wiem, czy to do mnie pytanie. Bo to trudno jednym zdaniem odpowiedzieć. Myślę, że jest dłuższy wywód mi się szykuje. Myślę, że to jest...
W części radiowej będziemy mogli...
Tak, odpowiem o tym. Myślę, że jest to celowe. Że to jest celowe. Historia Polski jest zafałszowywana. Ja śmiem twierdzić po rozbiorach Polski. Trzeba było wprowadzić Polaków w kompleksy. Trzeba było im wmówić, że oni są winni tego, co się stało, na przykład rozbiorów, że to są nieudacznicy. I wszelkie takie zwycięstwa, no to jak to, podważają to nieudactwo polskie. I dlatego wrogowie robili wszystko, żeby to w nas zagłuszyć, a my po części w to wierzymy, że tak jest. Jeśli się czyta historię przedrozbiorową, na przykład Adama Naruszewicza, tam jest wolność ojcze, tam jest swoboda, tam jest jasność umysłu, tam widać tę kulturę polską. A potem ci historycy nawet mieli rację. Piękne są te historie, te podręczniki, ale ten jakiś taki kompleks, żeśmy winni rozbiorów, gdzieś on tkwi. Ale to powiemy sobie, ojcze. A dzisiaj, mówię, jest to celowe.
Powoli, drogi księże, będziemy konkludować nasze rozmowy niedokończone. W telewizji Trwam o 21.40 będziemy kontynuować, ale już w Radio Maryja, na co serdecznie zapraszam naszych widzów, którzy tak też ufam, że są słuchaczami. Jakby ksiądz skonkludował, szczególnie może, co mnie interesuje, jak można wykorzystać ten cały kontekst kulturowy bitwy pod Kłuszynem w kontekście współczesnej historii naszej ojczyzny.
Ojcze, głębiej chrześcijaństwa jeszcze powiem. Starałem się pokazać, pokazaliśmy wspólnie z ojcem dwie kultury, króciutko oczywiście, polską i moskiewską. Pierwsza zdaje się mówić do nas słowami jej realizatora w świecie, Jana Pawła II. Wyrosłam z Chrystusa i dlatego każdy, kto ze mnie wyrasta, winien wiedzieć, że otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha przez wieki mówimy do Boga Ojcze. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. To mówił Jan Paweł II w Częstochowie z racji 600-lecia obecności Matki Najświętszej na Jasnej Górze. To jest przesłanie do dzisiejszych rodaków, Polaków, żeby po prostu żyć w wolności. Przyczyniła się do tego również potrzeba Kłuszyńska. Ja, ojcze, sobie pozwolę zrobić taki gest wzorem starożytnych wodzów i wzorem hetmana Stanisława Żółkiewskiego, tym zdobycznym truchanem spod Pskowa, mianowicie wznieść toast na cześć kultury polskiej. Wspaniałej kultury polskiej. Wiwat kultura polska. Wiwant te wszystkie narody. Myślę o Polsce i Litwie, które wyrosły z tej pięknej polskiej kultury opartej na wolności, na godności wolnych dzieci Bożych. I vivant sequentes. Niech żyją następcy i naśladowcy nasi, tej audycji i naszej kultury. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję księdzu za przybycie do naszego studia i już teraz dziękuję za tę dyspozycyjność na program radiowy, który będzie trwał od 21.40 aż do godziny 23.35, na które bardzo serdecznie witam, zapraszam naszych widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, kończymy nasze rozmowy niedokończone. Mówiliśmy o kontekście bitwy pod Kłuszynem, a gościem naszym, który przybliżał nam cały kontekst kulturowy, społeczny, był ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać, ojcze.